Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita się z wami ojciec Andrzej, jezuita. Dziś medytacja według wskazań świętego Ignacego z Loyoli. Przygotujmy się do naszej medytacji, odłóżmy nasze zajęcia, nasze prace i wybierzmy sobie dogodne miejsce do medytacji. Uklęknijmy lub usiądźmy wygodnie w fotelu. Nasz wzrok skierujmy na Chrystusa albo Jego Matkę Maryję. Wyciszmy nasze wnętrza, myśli i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, by nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że czytasz Pismo Święte, jak Jezus mówił ludowi. Czy po to wznosi się światło, aby je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im, baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam, jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. W czasach Jezusa pomieszczenia były oświetlane przez małą glinianą lampkę, którą umieszczano na świeczniku. Światłem oświetlającym ludzi jest Słowo Boże, które głosi Jezus. Posługuje się on tutaj obrazem mierzenia i ważenia. Na ile ludzie otworzą się na jego naukę, na tyle jest w stanie zrozumieć zawartą w tym słowie tajemnicę Królestwa Bożego. Kto wierzy nauce Jezusa, będzie otrzymywał od Boga coraz więcej światła. Kto zaś nie ma w sobie wiary w słowo Jezusa lub nie troszczy się o jej pogłębianie, ten utraci nawet to światło Boże, które ma w sobie. Święty Tomasz z Akwinu, który żył w latach 1225-1274, należy do największych i najczęściej komentowanych myślicieli Kościoła katolickiego. Kim był? Ksiądz Majchrzak, sercanin, pisze: gdybyśmy chcieli określić jego postać zaledwie kilkoma słowami, to trzeba byłoby wymienić je w następującym porządku. Święty, doktor Kościoła, teolog, filozof, pisarz, doradca i przyjaciel papieży i królów oraz wybitny kaznodzieja. Całe ogromne dziedzictwo ludzkiej myśli, do której miał dostęp człowiek w XIII wieku, uczynił on swoim, przyswoił je sobie i przekształcił w harmonijną syntezę. Równocześnie był wolny od pożądania kariery świeckiej, akademickiej czy też kościelnej. Najwięcej radości sprawiło mu małżeństwo z mądrością. Jego czysta dusza, oderwana od pożądania rzeczy zmysłowych, poznawała do głębi prawdę i wieczność. Z jego mądrości czerpali w ciągu minionych wieków studenci, duchowni, dostojnicy, świeccy i kościelni. Utarte powiedzenie mówi, że wśród świętych nie było tak uczonego człowieka jak on, a wśród uczonych tak świętego człowieka jak właśnie on. Święty Tomasz z Akwinu był dzieckiem średniowiecza, a równocześnie wyrastał ponad tę epokę. Świat, w którym żył, zdecydowanie różnił się od naszego świata. W jego czasach nie znano samochodów, pociągów, kina, prasy, radia, telewizji, internetu i telefonii komórkowej. Był to jednak świat bardziej uporządkowany niż ten obecny. Dążono wtedy do tego, aby to, co cesarskie, oddać cesarzowi, a to, co boskie, oddać Bogu. Tworzono najpiękniejsze dzieła sztuki, a gotyckie katedry, które wtedy powstały, do tej pory zachwycają swoim pięknem. Był to czas tworzenia syntez, a więc pisano sumy teologiczne. Chociaż często powtarzały się klęski nieurodzaju, a zarazy dziesiątkowały niekiedy ludność Europy, to z drugiej strony w średniowieczu ujawniła się potęga ludzkiego ducha. Podkreślano przewagę kontemplacji nad działaniem. Dążono do harmonii wiary i rozumu, kultury i Ewangelii. Czarną legendę średniowiecza opracowali dopiero ludzie odrodzenia. W świadomości zbiorowej tak bardzo się ona utrwaliła, że nawet obecnie w telewizyjnych dyskusjach ludzie utytułowani powtarzają niekiedy znany zwrot: nie jesteśmy w średniowieczu. Święty nie był typem domatora, gdyż głosił kazania w różnych miastach Półwyspu Apenińskiego. Nigdy nie marnował czasu, lecz poza godzinami przeznaczonymi na odpoczynek modlił się. Rozmyślał, czytał, dyskutował, spowiadał, głosił kazania, pisał lub dyktował kolejne dzieła. Posiadał nadzwyczajny dar kontemplacji, a do rzeczywistości ziemskiej podchodził z wielkim dystansem. Oddając się kontemplacji spraw bożych, czuł się wolny i dlatego pisał: życie kontemplacyjne polega na pewnej wolności ducha. Jego ideałem było życie poświęcone kontemplacji, a jej owoce przekazywał innym w kazaniach, wykładach i w pouczeniach w konfesjonale. W ten sposób starał się innych ubogacać tym, co sam osiągnął we wewnętrznym trudzie. Obserwując wnikliwie ludzkie życie, zauważył, że niektórzy, czerpiąc ogromną radość z kontemplacji, nie chcą jej opuścić, aby służyć Bogu w dziele zbawienia. Inni natomiast dochodzą do takiej miłości, że rezygnują niekiedy z kontemplacji, z której się oddawali, aby służyć bliźnim za wzorem świętego Pawła Apostoła. Sam należał do tych drugich. Święty Tomasz szukał Boga żyjącego, który byłby dla niego przyjacielem i ojcem. Zanurzał się w tajemnicę Bożej obecności i czuł, że w głębi duszy człowieka mieszka Bóg. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Ojcze Niebieski, proszę Cię, abyśmy kontemplowali świat, odkrywali w nim Ciebie i głosili Cię innym. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca. Jezu, proszę Cię, abyśmy pokochali mądrość i w jej blasku nauczali. Oto pokolenie tych, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Maryjo, nasza Matko, uproś nam łaskę wiary i ducha apostolskiego, jakim nam ukazuje święty Tomasz. Módl się z Wami ojciec Andrzej Jezuita, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.